Jesteśmy na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Idziemy w kierunku katedry, ponieważ na katedrze mamy taras widokowy. I ten taras widokowy odegrał bardzo dużą rolę w moim życiu zawodowym, projektowym, osobistym. Pamiętam, któregoś dnia jeszcze będąc w liceum, usłyszałam w radio, że tego i tego dnia będzie otwarty taras widokowy. I od razu to mnie ruszyło, że ja muszę tam pojechać, że można miasto zobaczyć z góry. To była tak silna potrzeba, że ja po prostu musiałam zdobyć te pieniądze na bilet i tam być. I to być jedną z pierwszych osób, które tam wjadą. I byłam czwartą osobą, która weszła na tą wieżę po otwarciu. I już mam piękną perspektywę, horyzont daleko, jest cisza i spokój i jest ogrom. Jedzie tramwaj, jedzie samochód, ale to jest jakby inny rodzaj dźwięku, który do nas dochodzi. No i człowiek może się zastanowić, pobyć ze sobą sam. 95 rok. To była książka, którą dostałam z liceum, w którym się wtedy uczyłam, na zakończenie roku. Do dzisiaj ją biorę do ręki i patrzę na to wszystko. Napawa mnie to taką wielką siłą w myśleniu o tym, do czego zdolny jest człowiek. Tutaj jest właśnie cytat, taki dla mnie bardzo ważny. Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki. Tutaj są cytaty, które są dla mnie równie ważne. I one są tutaj napisane pismem lustrzanym. Naprzeciwko wisi lustro. I widzę w oczach osób, które to odkryją. Wow, to tak można? To jest coś takiego, jak ja miałam pierwszy raz przeglądając tą książkę. No, czytamy. Wszystko jest powiązane ze wszystkim. Możemy przejść do kolejnego. Albowiem wielka miłość rodzi się z wielkiej wiedzy o ukochanym przedmiocie. Co ja robię w życiu? Skończyłam Akademię Sztuk Pięknych. Jestem architektem wnętrz. Jako architekt wnętrz chciałam zrobić wyjątkowe wnętrza na swój dyplom. Stwierdziłam, że jak już pójdę do pracy, to inwestor będzie miał tutaj pewnie jakieś większe zdanie. Stwierdziłam, że studia są po to, żebym mogła zrobić tak, jak ja chcę. Co? Proszę sobie wyobrazić, że nie było tych krat. Było naprawdę tak... Jakby można było dotykać palcami chmur prawie, że blisko nieba. Dawno tu mnie nie było. Jestem pani ogromnie wdzięczna za tą wycieczkę tutaj. Dla mnie wycieczka w przeszłość, do moich marzeń, do początków. Dawno mnie nie było, być może dlatego, że ten projekt tutaj się nie udało zrealizować. Takie marzenie, które się nie spełniło, więc może nie chciałam już go pobudzać. Może tak. I pamiętam, że właśnie jak się źle czułam, albo nie czułam się zrozumiana, albo musiałam sobie poradzić z własnymi emocjami, to tutaj przyjeżdżałam i tu byłam przeważnie sama, bo to miejsce nie było wtedy jeszcze tak turystyczne. W latach 90. pomysł ukluł się w windzie. Pomyślałam sobie, wchodzę do katedry z poziomu zero, kiedy budynki są wielkie. A potem wsiadam do windy, która jest zamknięta i wychodzę tutaj, tak jak teraz, na poziom 56 metrów i wszystko jest już malutkie. I zaczęłam sobie myśleć tak, no dobrze, jakby była taka winda panoramiczna, to byłoby dobrze, żeby ona była tutaj w tej okolicy, bo tu jest najpiękniejszy widok. Musiałaby być wtedy jakaś konstrukcja, w której by ta winda jeździła. Taki kikut metalowy w panoramie miasta, tylko po to, żeby winda jeździła. Trochę kiepsko by to wyglądało. Mówię, przecież są balony. Przyglądnę się temu tematowi bliżej. Tak jak Leonardo powiedział, że trzeba mieć wielką wiedzę, więc zaczęłam tą wiedzę gromadzić. Mówię, dobrze, no to mamy balon. Ja o balonach nic nie wiedziałam wtedy. Nie było internetu. Wielką radością przywitałam wpis w książce telefonicznej, że jest klub balonowy we Wrocławiu. Umówiłam się na spotkanie z panem prezesem. Powiedziałam, że jestem studentką, że chcę zrobić taki projekt wieży widokowej, gdzie balon byłby tą windą, tylko żeby to mógł być windą, to musiał być na uwięzi, który by tylko leciał w górę, dół, nie odlatywał. Dobrze by było, żeby w dni, kiedy będzie brzydka pogoda, też jednak tam stał, no ale żeby się nie niszczył, no to dobrze byłoby mu jakiś hangar zaprojektować. No a jak już bym projektowała taki hangar, no to jestem architektem wnętrz, no to już sobie dołożę trochę przestrzeni i sobie zaprojektuję wnętrze. O! No i pamiętam, że pan prezes wtedy mi powiedział, pani Magdo, ale to jest niemożliwe, nikt do tej pory tego nie zrobił. ja nie przyszłam tutaj, żeby się dowiedzieć, że się nie da tego zrobić, tylko jak to zrobić. To, co potrzebuję, to materiały. Jakiej wielkości są balony, ile to mierzy, waży, to dane techniczne, żebym mogła zacząć pracować. On tak popatrzył na mnie i mówił, a ile pani ma lat? Ja mówię, że 23. Mówi, taka młoda, a taki tupet. Ja mówię, no i właśnie dlatego, że nikt tego nie zrobił, to ja bym chciała się przymierzyć, dlatego tutaj jestem. Ja mówię, dobra, to pomożemy pani. Więc zaprojektowałam budynek. Zaprojektowałam wnętrza kawiarni, restauracji, hotelu też, który tam mógłby się znaleźć. Symulatorów lotów nad różnymi miastami na świecie. W momencie, kiedy jest brzydka pogoda, to byłyby takie symulatory, że można polecieć nad Tokio, nad Paryżem, nad Nowym Jorkiem. 20 lat temu wyobrażałam sobie, że będą takie właśnie projektory. Najpierw kamera sfilmuje obraz 360 stopni prawie, że, a potem może będziemy mogli to w pomieszczeniu wyświetlić, stawiając po środku kosz i dając człowiekowi takie wrażenie, że się leci. I tworząc ten budynek i te wnętrza, stwierdziłam, że jeżeli już to ma być moja taka praca życia, bo nie wiem, co mi w życiu spotka, czy nie będę musiała robić tylko projektów łazienek, to chcę, żeby to było takie wyjątkowe i prawie że tak, jakby miało być w rzeczywistości. Czyli poszłam do Urzędu Miasta po plany zagospodarowania miasta, szukałam w pobliżu centrum jakiegoś placu, do tego placu się wielkością budynku musiałam dopasować, wysokością, wszystkie normy przewidzieć. Wybrałam właśnie Wyspę na Piasku. Tam była duża przestrzeń, wtedy jeszcze bardzo niezagospodarowana. Niebezpiecznie, dużo krzaków, dużo drzew, tam mało kto chodził. A cały czas, cały ten projekt konsultowałam z Klubem Sportów Balonowych we Wrocławiu. Pewnego dnia pan prezes stwierdził, pani Magdo, ma pani już wszystko. Jeszcze tylko jednej pani rzeczy nie sprawdziła. Jeszcze pani nie poleciała tym balonem, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. Ja mówię, wiem. Mówi, to zróbmy to. To miało być tutaj dokładnie. Teraz mniej więcej będziemy na środku tego trawnika, czyli tutaj miałby być dziedziniec, atrium. Miał stąd wylatywać balon. A szkoda, bo gdyby tutaj tego budynku nie było, to byłoby dalej idealne miejsce. Ale jest jak jest. Trochę smutno. Tyle czasu, wysiłku mojego prywatnego życia poświęciłam, żeby pozyskać inwestora dla tego miejsca, swoich prywatnych pieniędzy. Ale tak miało być. Może to nie był ten czas. Nie wszystkie projekty Leonarda powstały za jego życia. Więc stąd był pierwszy mój lot balonem. Jeszcze z tego miejsca, które sobie wymarzyłam. Pamiętam w ogóle oderwanie od ziemi. To było tak niezauważalne. Właśnie to jest cudowne, bo jak lecimy samolotem, no to jest silnik, jest huk, jest prędkość i dopiero się oderwamy. A przy balonie to jest taki moment wręcz niezauważalny, kiedy zaczynamy być jak piórko. Po prostu ktoś puch, dmuchnął i my jesteśmy już w górze. Następnego dnia, jak się obudziłam, to sobie dopiero uświadomiłam, że przecież ja leciałam balonem nad miastem. Przecież wszyscy to widzieli. Ten balon gdzieś lecący. A ja w środku, tam tylko trzy osoby w takim malutkim koszyku i ja byłam jedną z nich. Pamiętam, że ja skakałam po łóżku jak małe dziecko. Częściej chciałam latać. Koledzy z klubu nie za bardzo chcieli mnie brać na te loty. Mówili, że balastu to dzisiaj nie potrzebują. Mówię, ile można się prosić? Stwierdziłam, że dobrze, to zrobię licencję i będę latać sama wtedy, kiedy mam potrzebę, a potrzebę miałam wielką. I zostałam pilotem. W wieku tam 23-4 lat. W 2002 roku, trzecim. Zakasałam rękawy i stwierdziłam, no to znajdę inwestora. Także wyposażona w biznesplan, projekt, wizualizację, animację, projekt konstrukcyjny, pismo od prezydenta miasta Wrocławia, że jak tylko znajdę inwestora, to miasto chciałoby mieć taki projekt. Nagrody najwyższe, nagrodę prezydenta Polski za najlepszy projekt w Polsce, nagrodę marszałka województwa dolnośląskiego za najlepszy projekt na Dolnym Śląsku, nagrodę z Akademii Sztuk Pięknych. Ruszyłam na podbój świata. Nie miałam żadnych finansów czy sponsora. Wybierałam najbardziej ważne targi nieruchomości na świecie. Jechałam autobusem po 20 parę godzin, na przykład do Paryża na targi czy na spotkanie. To się ludziom nawet nie chciało wierzyć na tych targach, że przyjechałam z projektem, z nagrodą prezydenta, a jechałam 26 godzin autobusem i mam kanapki w torbie, które mam z domu. Bo nie wiedziałam, czy to będzie mnie stać na jedzenie w euro. 2006 rok, byłam na targach nieruchomości w Cannes. Pamiętam, że była właśnie taka informacja, że tego dnia o tej godzinie będzie konferencja. Pan Daniel Libeskind będzie tam opowiadał o nowym projekcie. Stwierdziłam, że pójdę zobaczyć, co mówi, jak mówi, i posłucham mistrzów architektury. Po tym wykładzie wszyscy podchodzili, gratulowali, więc ja też chciałam podejść i pogratulować wykładu, podziękować. No i tak od słowa do słowa pan Daniel Libeskind zapytał się właśnie, kim jestem, co robię. A tak, jestem architektem wnętrz, zrobiłam taki projekt, baronodrom. Zostawię wizytówkę do siebie w razie, gdyby na wizytówce można wtedy więcej poczytać na temat tego projektu, bo stała kolejka za mną, więc też nie chciałam przedłużać rozmowy. No i pamiętam, że pan Daniel Libeskind popatrzył na tą moją wizytówkę. Mówi, balonodrom? To pani zrobiła ten projekt w budynku z balonem? I ja mówię, tak, a pan słyszał o tym projekcie? A on mówi, tak, słyszałem. Mówię, wśród architektów my ze sobą rozmawiamy, jak coś wyjątkowego wchodzi na rynek, jest pokazywane i pani projekt zdobył nasze uznanie i wszyscy wiemy o tym projekcie. Było kilku inwestorów, którzy powiedzieli, pani Magdo, projekt jest genialny, nie przejdzie niezauważony, chcielibyśmy taki projekt wybudować. Pytałam się, gdzie. Były propozycje Barcelona, Szanghaj, przypomnę, 15-20 lat temu. A ja byłam bardzo zdeterminowana wtedy, żeby to powstało w Polsce i we Wrocławiu. Stwierdziłam, że jeszcze jestem młoda, więc jeszcze mam chwilę czasu. Nie sprzedam projektu pierwszemu, lepszemu inwestorowi. I bardzo prosiłam tych inwestorów, żeby zainwestowali w Polsce. Polska jest pięknym krajem, ale na ten projekt nie jest jeszcze gotowa. Tak może za 15, za 20 lat to być może. Stwierdziłam, że skoro projekt musi być zamrożony, bo i tak nic się z nim dalej nie wydarzy. Jak to jest taki czas w ogóle ekonomicznie trudny, to trzeba ten czas przeczekać. Miałam wtedy trudny czas też taki osobisty. No to poświęcę to osobom, które tego potrzebują. Pomyślałam, że będę takim specjalnym wolontariuszem w klinice onkologicznej dla dzieci. Czyli, że chcę przyjeżdżać tylko do jednego dziecka. Że oprócz rzeczy rodziców to jest ktoś, komu na tym dziecku zależy, czy jest dla niego w jakiś sposób ważny w tym czasie, w tej chorobie. Dostałam chłopca, który wtedy miał 16 lat i miał wtedy nowotwór kolana. Miał 2 latka, jak mu wycięli gałki oczne, bo miał też nowotwór wcześniej. To była trudna sprawa. A dlaczego właśnie mnie do niego skierowano? Bo się zapytano, czy gram w szachy. Ja mówię, że tak, oczywiście. Mówię, o, to dobrze, bo poszukujemy takiego wolontariusza, który przychodził pograć w szachy z chłopcem, bo on uwielbia grać w szachy, a nie ma z kim. Tylko nikt mi nie powiedział wcześniej, że chłopiec jest niewidomy. Pamiętam, że łzy mi płynęły po policzkach, jak grałam z nim w szachy. Jak widziałam, jak on rączkami po tych pionkach biega i rozegraliśmy 2 partie. Ten za pierwszym razem, obydwie przegrałam. Wyszłam stamtąd zapłakana. Myślałam sobie, dobrze, że chłopiec nie widzi, że ja płaczę, ale podejrzewam, że czuł. Tak zaczęłam płakać, jak wyszłam. Tych emocji było tak we mnie dużo, że pomyślałam sobie, że nigdy więcej tam nie wrócę. To jest dla mnie za ciężkie. I tak w domu spędziłam 2 tygodnie, myśląc o tym wszystkim. I doszłam do wniosku, że mnie to boli, bo wydaje mi się, że nie dam rady. No ale chłopiec tam dalej jest i czeka na operację i ma nowotwór i na pewno boi się bardziej niż ja i chce grać w szachy i nie ma z kim. I pomyślałam sobie, że nie wiem jak, ale dam radę. No i wróciłam i jak już tak się oswoiłam z tym wszystkim, mówię, no to powalczę o tą swoją pozycję. Nie wiedziałam dlaczego, jak to się działo, że jest mi tak trudno wygrać. On nawet mnie prosił, mówi, tylko nie dawaj mi forów, tylko dlatego, że jestem niewidomy i że jestem chory, tylko walcz, bo ja tu chcę mieć partnera naprzeciwko siebie. Ja mówię, dobrze, walczę. I nie do końca mi się to udawało. I jak wygrałam raz na 15-20 partii, to powiem szczerze, że normalnie jak wygrywam, to się nie ekscytuję aż tak bardzo, żeby drugiej stronie nie dawać jakby przykrości. To tutaj nie pamiętam, kiedy się tak cieszyłam. I mówię do niego, ja cię bardzo przepraszam, że się tak cieszę, że wygrałam, ale naprawdę po iluś tych partiach, to ja się cieszę. Jak on wygrywał, to był taki stonowany. Podaliśmy sobie rękę. I dopiero po 1,5 roku okazało się, że to jest mistrz juniorów w szachach. Dla niewidomych. Potem miał operację do protezy, już dzisiaj jest zdrowym, fajnym mężczyzną. Bo to już było jakiś czas temu. Później poproszono mnie, żebym przyszła do dziewczynki, która też miała nowotwór kolana. I to już była 3. wznowa. Jak do niej przyszłam, to już niestety miała amputowaną nogę. Lekarze twierdzili, że się poddała. 18 lat dziewczynka. Długa i trudna historia.
Nie wiem, czy za bardzo chcę o tym mówić. Tylko w skrócie powiem, że niestety tutaj półtora roku walki o jej zdrowie i życie jej się nie udało. Jak chodziłam do kliniki, to projekt był uśpiony. Ja się skupiłam bardzo właśnie na tych poszukiwaniach, jak pomóc osobom w chorobie z nowotworem. Czy to może właśnie brak chęci życia powoduje załamanie? Pomyślałam sobie, że skoro mam licencję pilota i skoro to latanie balonem mi daje olbrzymią frajdę i olbrzymią radość, to może dam też tym dzieciom. I na prośbę moją, a za pozwoleniem prezesa klubu, koledzy i ja, piloci, braliśmy balon. Przyjeżdżaliśmy raz na jakiś czas do kliniki, przeważnie na Dzień Dziecka. Rozstawialiśmy tam balon na podwórku. Kosz, była powłoka, były palniki. Myśmy byli ubrani w stroje pilotów i dzieci mogły wejść do kosza, mogły dotknąć palników, mogły zadać pytania, mogły poczuć, jak to jest. To były niesamowite wrażenia, jak na przykład chłopcy mówili: mamo, mamo, ja będę pilotem, jak dorosnę. Widziałam właśnie, że mama ociera łzy i pytam się, dlaczego. Ona mówi, że jest tak, chłopiec jest chory, że nie wiadomo, czy będzie z nimi na święta, a co dopiero pilotem w przyszłości. Później, jak już z tego smutku wychodziłam, to stwierdziłam, dobrze, skoro ten balon, który przywodziłam do kliniki, dawał tyle nadziei tym dzieciom, to może dać większy sens temu mojemu projektowi i zrobić z tego szpital onkologiczny dla dzieci. Z balonem w środku. Jak to pomyślałam, dostałam maila, jakiś newsletter to w ogóle był, że jest konferencja, budujemy szpital w Dubaju i ze swoje prywatne, jak zawsze, pieniążki pojechałam i słuchałam, jak się buduje szpital. I ja już miałam wracać z tej konferencji. Podnoszę do stoiska i pytam się, co firma robi. Pan mówi, że robimy sprzęt medyczny. A pani skąd jest? Ja mówię, z Polski. A co pani tutaj robi z Polski? Ja wie pan, no, taki szpital chcę wybudować. A to niech pani pokaże, co to za projekt. No i pan stwierdził, że to jest wyjątkowa sprawa i że się do mnie odezwie. I rzeczywiście pan się odezwał, poprosił, żebym opisała całą historię. No i tak minęło 2-3 miesiące i cisza. Mówiła, pewnie nic z tego nie będzie. Pół roku później zadzwonił do mnie w moje urodziny. Powiedział, że wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i że ma dla mnie dobrą wiadomość, że podpisali list intencyjny z rządem Dubaju na budowę szpitali onkologicznych i między innymi tego. 2 miesiące później zaprosili mnie na konferencję, pokazali mi prezentację szpitala, który był moim projektem. Wiem, że Dubaj się szykuje do Expo 2020, więc mają inne priorytety. Podejrzewam, że to jeszcze chwilkę potrwa, zanim ruszą z całą realizacją. Jestem w kontakcie z firmą GE i z Ministerstwem Zdrowia w Dubaju. Projekt jest na liście projektów do zrobienia. To się naprawdę dzieje. Ja myślę, że ta książka Leonarda w dobrym momencie mojego życia przyszła. Jak otworzyłam i ją przeglądałam, to było takie uczucie, że skoro jeden człowiek dokonał tak wielu rzeczy, to znaczy, że w każdym z nas drzemie potencjał. To jest tylko kwestia obudzenia tego, albo wiary w to, że możemy. Różnych zbiegów okoliczności, bo wiadomo, że to też nas determinuje, ale to jest kwestia podążania za swoimi marzeniami, za swoim sercem, za swoimi wartościami. W tym samym czasie mniej więcej, no właśnie w wieku 15, tam 16 lat, miałam też swoją operację. Wtedy było podejrzenie, że to może być czerniak, nowotwór. Wszyscy mówili, że po takim czerniaku to tak pół roku. No to jakbym miała umrzeć, to już dzieci mieć nie będę, męża mieć nie będę. Nie wiadomo, czy zdążę się pocałować z chłopakiem kiedyś. Ale to też mi pozwoliło myśleć o tym, że skoro mam to, co mam, to powinnam się z tego cieszyć, co mam. I co mogę dać innym w tym czasie, kiedy jeszcze tu jestem.